deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest.
Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj i pocieszaj mnie, kieruj mną. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotyka. Okaż mi tylko Twoją wolę i pomóż mi. Przybądź, Duchu Święty.
Serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie też.
Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię, życzenie spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i
uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie.
Państwo, przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, tego, dzięki którego obecności możemy powiedzieć, Jezus jest Panem. A zatem w atmosferze Jego miłości, miłości Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w tej atmosferze rozpoczynamy naszą katechezę. W niej kontynuujemy nauczanie Kościoła katolickiego, zawarte na kartach katechizmu. Obecnie są to tematy dotyczące wyznania wiary chrześcijańskiej, naszego chrześcijańskiego kredu. Uświadamiamy sobie za każdym razem, kiedy podejmujemy tę refleksję dotyczącą naszego życia, dotyczącą Jezusowego nauczania, które ma właściwie drogami współczesności poprowadzić kroki naszej codzienności. Uświadamiamy sobie, że w każdym czasie wiara potrzebuje jasności i mądrości świadectwa. Wystrzegać się natomiast musi braku rozwagi, braku mądrości, pokusy, banalności, gdyż wówczas choćby najbardziej wspaniałomyślna i odważna łatwo naraża się na wypaczenie i nawet na niedorzeczność. Tematy dotyczące chrześcijańskiego wyznania wiary, naszego credo. Credo chroni i użyźnia naszą wiarę. Wiedząc o tym, Kościół od samego początku stawał w obronie czystości i głębi swojego credo. W nim bowiem i poprzez nie oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim i z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy innych niepokojów. Ponieważ jest symbolem, chrześcijańskie credo jest więc znakiem rozpoznawczym dla wszystkich wierzących. Jest to znak bardzo czytelny. Niezależnie od kultury, języka, historii, wieku czy zawodu, Jest także znakiem wspólnoty, jaką tworzą świadkowie Jezusa Chrystusa, zespoleni węzłem miłości i dobroci. Jest rodzajem oddechu wiary, odsłonięciem Bożej logiki postępowania, powiewem miłości od strony Najwyższego. Jest wreszcie przedsmakiem życia wiecznego, które będzie wspólnotą radości bez końca. Jesteśmy pielgrzymami zmierzającymi do Królestwa Niebieskiego, do domu naszego Ojca. Jezus powiedział, że idzie przygotować nam miejsce. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Ta nadzieja, która nieustannie ożywia nasze serca na drogach naszego codziennego pielgrzymowania ku Królestwu Niebieskiemu, jest nasza wiara. Ta nasza wiara musi być żywa, aby ożywiała wszystkie obszary naszego życia. Nie możemy być tymi, którzy pozwolą sobie na stawianie granic, barier Bożym przykazaniom i interwencji działalności Boga samego. Iluż ludzi spotykamy również i wśród nas, takich, którzy mówią, że Pan Bóg jest mi potrzebny, ale tylko w tym bardzo konkretnym wymiarze mojego życia. A są w życiu tych ludzi takie obszary, do których Pana Boga nie mają najmniejszej ochoty zaprosić, bo byłby dla nich wyrzutem sumienia i stanęliby przed koniecznością uporządkowania swojego życia. Życie wiarą jest otwieraniem nieustannym drzwi naszego życia w całości i integralności wymiarów naszej codzienności na zbawczą działalność Jezusa Chrystusa. Żywy Bóg chce przenikać wszystkie struktury mojego życia, wszystkie minuty, godziny mojego dnia, ale ode mnie zależy, czy będę tym, który z miłością będzie potrafił odpowiedzieć na dar Jego miłości i otworzyć całe swoje życie na dar Jego przemieniającej obecności. I tematy bieżące to tematy dotyczące centrum chrześcijańskiego życia, centrum ewangelicznego przesłania, to tematy związane z misterium paschalnym Jezusa Chrystusa, z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Kielich nowego przymierza, który Jezus uprzedził już w czasie ostatniej wieczerzy, ofiarując siebie samego, przyjmuje on następnie z rąk Ojca podczas agonii w Getsemanii. Jezus staje się posłusznym aż do śmierci, modli się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wyraża on w ten sposób przerażenie, jakie śmierć wywołuje w jego ludzkiej naturze. Istotnie, jego ludzka natura, podobnie jak nasza, jest przeznaczona do życia wiecznego. Co więcej, w przeciwieństwie do naszej natury, jest ona całkowicie wyjęta spod grzechu, który jest przyczyną śmierci. Przede wszystkim jednak jest ona przyjęta przez boską osobę, dawcy życia, żyjącego. Jezus, zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się wola Ojca, przyjmuje swoją śmierć jako śmierć odkupieńczą, aby w swoim ciele ponieść nasze grzechy na drzewo. Pierwszy list świętego apostoła Piotra. Śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostateczne odkupienie ludzi przez baranka, który gładzi grzech świata, i ofiarą nowego przymierza, przywracającą człowiekowi komunię z Bogiem oraz dokonującą pojednania z Nim przez krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ofiara Chrystusa jest jedyna. Dopełnia i przekracza wszystkie ofiary. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca. Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Jest ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem, dobrowolnie i z miłości. Ofiaruje on swoje życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo. Wchodzimy w atmosferę i klimat niezwykłych wydarzeń. Misterium paschalnego, ofiary Jezusa Chrystusa, przelanej krwi baranka, która gładzi grzechy świata. Drodzy Państwo, temat dzisiejszej katechezy to trzy numery katechizmu katolickiego, 612, 13 i 14. Prawdopodobnie każdy z nas wielokrotnie przeżywał chwile przypominające opuszczenie. Czujemy się niezrozumiani, czasami bywamy rozczarowani, zdradzeni. Spostrzegamy niewystarczalność naszych sił i samotność wobec zadań, które je przewyższają. Mamy kontakt z okrutnymi cierpieniami Kościoła i całych ludów. W pewnych momentach nawet samo światło wiary i miłości zdaje się przygasać. Popadamy w smutek i trwogę. Są to małe lub większe noce duszy, czasami przedłużające się, które zaciemniają w nas pewność obecności i bliskości Boga, która nadawała sens całemu naszemu życia. Są to noce, w których człowiek, jak zauważył Ojciec Święty Jan Paweł II, pomimo swych zdobyczy doświadcza przepaści opuszczenia, pokusy nihilizmu, absurdalności licznych cierpień fizycznych, moralnych i duchowych. Paweł wspomniał o swych najbardziej istotnych chwilach opuszczenia, o niebezpieczeństwach od własnego narodu, niebezpieczeństwach od pogan, niebezpieczeństwach w mieście, niebezpieczeństwach na pustkowiu, niebezpieczeństwach na morzu. Na koniec wspomina to, co było dla niego najbardziej przykre, to, co najbardziej zbliżało go do Jezusa. Wspomina o niebezpieczeństwach od fałszywych braci. Drugi list do Koryntian, rozdział 11. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12. Jest to prawo przeżyte przez samego Jezusa. Jego śmierć była realna, ale jeszcze bardziej realna jest obfitość życia, jakie z niej wytrysnęło. Ileż jednak kosztowało to życie? Jezus zstąpił na ziemię z miłości do nas, aby wypełnić w pełni jedności z wolą Ojca plan zbawienia świata. Z powodu swej nieskończonej miłości do ludzi stał się On naprawdę i przez naturę tym samym, kogo ukochał. Tak pisze Maksym Spowiednik. Jest to niewypowiedziane uniżenie Boga, jakie przedstawia nam święty Paweł w słynnym hymnie, w liście do Filipian, ukazując Chrystusa w akcie ogałacania samego siebie ze swej Bożej postaci, aby przyjął postać sługi i w ten sposób upodobnić się całkowicie do nas ludzi. Wyobrażenie Boga, który daje się nam bez żadnych ograniczeń, który ofiaruje własne życie aż po krzyż, gdzie bierze na siebie wszystkie winy świata, posuwając się On, który jest bez najmniejszej winy, który jest sprawiedliwy, aż do upodobnienia się do grzesznego człowieka. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, stwierdza święty Paweł w liście do Galatów. Zadziwiająca wymiana pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg uczynił go grzechem. Czytamy w drugim liście do Koryntian. To właśnie tam, na krzyżu, bliski już śmierci, Jezus zwraca się do Ojca, krzycząc: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tajemniczy krzyk Boga, który czuje się opuszczony przez Boga. W szczytowym momencie swego życia Jezus został zdradzony przez ludzi, Jego uczniowie odeszli od Niego. A teraz Bóg, ten Bóg, którego nazywał Ojcem Abba, milczy. Syn odczuwa pustkę, traci poczucie Jego obecności. Niewzruszona pewność tego, że nigdy nie jest sam, że zawsze jest wysłuchiwany przez Ojca, że jest narzędziem Jego woli, ustępuje miejsca błaganiu pełnemu udręki. Wydaje się wówczas, że zatraca się to, co dotąd było Jego jak najbardziej osobistą własnością. Jego zażyły związek z Ojcem. zatraca się do tego stopnia, że nie czuje się on już synem, woła: Boże mój, nie ojcze. Jan Paweł II zagłębia się z wzruszającą przenikliwością w tę tajemnicę. Można powiedzieć, że te słowa o opuszczeniu rodzą się na gruncie nienaruszalnego zjednoczenia syna z ojcem. Rodzą się zaś dlatego, że ojciec zwalił na niego grzechy wszystkich nas. W ślad za czym święty Paweł powie: ten, który nie znał grzechu, Bóg uczynił grzechem dla nas. Wraz z tym straszliwym brzemieniem, mierząc się z całym złem odwrócenia od Boga, jakie zawiera się w grzechu, Chrystus poprzez boską głębię synowskiego zjednoczenia z Ojcem doznaje w sposób po ludzku niewyrażalny tego cierpienia, jakim jest odłączenie, odtrącenie od Ojca, zerwanie z Bogiem. Było to, stwierdza święty Jan od Krzyża, najbardziej przykre opuszczenie, jakiego doświadczył on podczas swego życia. W ten sposób Chrystus został unicestwiony i prawie całkowicie zniszczony. A jednak, kontynuuje święty Jan od Krzyża, właśnie wtedy, kiedy był tak strasznie udręczony, dokonał dzieła najbardziej cudownego spośród tych, jakie uczynił w niebie i na ziemi podczas swej ziemskiej egzystencji, obfitującej w cuda, dzieła polegającego na pojednaniu i zjednoczeniu z Bogiem dzięki łasce rodzaju ludzkiego. Ten szczyt cierpienia, osiągnięty przez Bożego Syna, otwiera się przed nami oczyma jako kulminacja Jego miłości do nas. W pewnej modlitwie można wyczytać następujące słowa, niesamowicie korespondujące z tym, o czym mówili. Abyśmy mieli światło, stałeś się ślepym. Abyśmy żyli zjednoczeni, doświadczyłeś odłączenia od Ojca. Abyśmy posiedli wiedzę, uczyniłeś się niewiedzą. Abyśmy przyoblekli się w niewinność, stałeś się grzechem. Abyśmy mieli nadzieję, stałeś się niemal desperatem. Aby Bóg był w nas, przeżyłeś oddalenie od Niego. Aby niebo było w nas, doświadczyłeś piekła. Aby zapewnić nam szczęśliwy pobyt na ziemi, zostałeś odrzucony przez niebo i ziemię, przez ludzi i naturę. Jesteś Bogiem. Jesteś moim Bogiem. Naszym Bogiem nieskończonej miłości. Możemy jednak myśleć, że w tej ostatecznej godzinie, w której syn czuje się opuszczony przez ojca, również i ojciec przeżywa tę samą mękę miłości syna. Dając swego syna, to znaczy pozwalając, aby przeżył on w pełni oddalenie od Boga spowodowane grzechem, również i on w pewien sposób jednoczy się z całym ludzkim cierpieniem, aż do tego prowadzi go miłość, jaką ma do każdego człowieka. Syn, czując się opuszczonym przez Ojca, powierza się Mu w akcie nieskończonej miłości: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Okazuje w ten sposób, że stanowi z Ojcem jedność w miłości, jedność z Nim w miłości, jaka ich wiąże. Doświadczenie najpełniejszego odłączenia od Boga zawiera więc w sobie tajemniczo, lecz realnie doświadczenie najpełniejszej jedności z Ojcem. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: kiedy Syn jest opuszczony przez Ojca w Duchu Świętym, w opuszczeniu tym zawarta jest definitywna pełnia zbawczej miłości, pełnia jedności Syna z Ojcem w Duchu Świętym. W tej zadziwiającej, boskiej dynamice miłości wszelki nasz ból zostaje przyjęty i przekształcony. Każda pustka wypełniona, każdy grzech odkupiony, nasze opuszczenie, nasze oddalenie zostały przezwyciężone. W tym krzyku, w którym zebrany zostaje wszelki krzyk ludzkości, mamy do czynienia z bezgraniczną tajemnicą. Jest on krzykiem porodu, narodzenia nowego stworzenia, naszych nowych narodzin jako dzieci Bożych. Ale poród ten nie odbywa się bez naszego udziału. Skrajna miłość Jezusa zachęca nas do przeżywania, tak jak jest nam to dane, jak i On w Nim, wszelkiego bólu. I możemy to uczynić. Możemy, jeśli uznamy w każdym osobistym cierpieniu oraz w cierpieniu naszych bliźnich cień Jego nieskończonego cierpienia, Jego oblicze. Za każdym razem, kiedy ono nadchodzi, nie oddalmy Go od siebie, ale przyjmujmy Go w całej pełni, tak jak przyjmowalibyśmy Jego samego. A jeśli potem, zapominając o samych sobie, utożsamimy się z tym, czego w nas w konkretnym momencie żąda od nas Bóg, nakierowani jedynie na miłowanie, bardzo często spostrzeżemy, że ból, jak za sprawą czaru, znika w duszy, pozostaje jedynie miłość. Postrzeganie każdego cierpienia jako jednego z niezliczonych obliczy ukrzyżowanego Chrystusa i zjednoczenie Go z Jego cierpieniem oznacza więc wejście w Jego dynamikę cierpienia miłości. Oznacza odnalezienie w nas samych nowej, pełniejszej Bożej obecności. Drodzy Państwo, to są te jakże bardzo istotne, fundamentalne elementy wyznania naszej wiary. Stajemy w obecności Boga, który z miłości ukochał każdego człowieka, składając świadectwo światu, posyłając na świat swojego Syna jednorodzonego. I nie ma większej miłości nad taką, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Tych wielkich tajemnic naszej wiary, obecności Boga w historii swojego ludu, obecności Bożej miłości w historii mojego życia, doświadczam nieustannie. Z darem każdego nowo przychodzącego dnia staję przed Bogiem, który jest miłością. Przed tym, który nie oszczędził swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To jest to właściwe ukierunkowanie. To jest ten najwłaściwszy moment naszego życia, w którym szukamy drogi po życie wieczne i po szczęście. Tą drogą jest Jezus Chrystus. A zatem jeżeli pytamy się o szczęście, jeżeli pytamy się o sens tego wszystkiego, co dzieje się w moim życiu, o znaczenie różnego rodzaju splotu wydarzeń, czasami po ludzku niemożliwych do przeskoczenia komplikacji, stajemy przed Bogiem, który jest największym, najlepszym twórcą dróg ludzkiego życia. Potrzeba, abyśmy podjęli z Nim współpracę. Potrzeba, aby nawiązała się intymna, niesamowicie intymna więź pomiędzy nami i Bogiem, aby to nasze życie było owocne, aby życie braci i sióstr, których Bóg postawił na drodze naszego życia, była jak najbardziej owocna i przynosiła plon obfity. Drodzy Państwo, podejmując te tematy, za każdym razem stajemy przy Jezusowym krzyżu. Stajemy przy tym jakże bardzo ważnym momencie, a stąd już tylko krok, by spotkać zmartwychwstałego Pana, który zatrwożonych uczniów zgromadzonych w wieczerniku pozdrowi słowami: pokój wam, nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. Mamy do czynienia, po ludzku powiedzielibyśmy, z tym, który jest mocen przezwyciężyć śmierć. Ten, który jest Panem czasu, historii, ludzkiego życia. A w Jezusie Chrystusie pokazał nam swoją nieprzeciętną, wielką miłość do każdego człowieka. Kolejne katechezy w Radiu Maryja dotyczyć będą także wyznania naszej wiary. Podejmiemy refleksję dotyczącą ofiary na krzyżu Jezusa Chrystusa, a także naszego uczestnictwa w tej ofierze. Dzisiaj dziękuję za wysłuchanie katechezy. Oczekuję na Państwa telefony, abyśmy podjęli rozmowę po katechezie dotyczącą tych fundamentalnych, zasadniczych prawd naszej wiary: męki, śmierci i Chrystusowego zmartwychwstania.